nastąpiło. Ja raczej jestem przekonany o tym, że powinniśmy szukać Boże Słowo, że powinniśmy je studiować i z tego powinno wynikać zwiastowanie niedzielne dla Kościoła. Ale tak jak już Staszek powiedział, kilka dni temu Pan Bóg do wieczności odwołał Gosię Frąckowiak i z tego powodu też ja myślę, że to jest takie odejście z tej ziemi, które bardzo wielu z nas przeżywa. I dlatego ja dzisiaj zdecydowałem się kilka słów, przynajmniej, czy no kilka słów, jak zwykle kaznodziejska przenośnia. Nie, ja zdecydowałem się zwiastować o tym trochę, bo też sam sobie zadawałem pytanie i zadaję pytanie, co Pan Bóg do mnie, co Pan Bóg do nas przez te wydarzenia ostatnie związane z Gosią mówił. I w związku z tym pozwólcie, że właśnie na tym skoncentruję dzisiejsze moje słowo. Zanim będziemy słuchać go, to mam dużą do was prośbę, abyśmy wszyscy razem się o to pomodlili. Amen. Pochylmy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy. Panie Boże, tak przychodzimy do Ciebie, wyznając, że bardzo potrzebujemy być nakarmieni tym, co pochodzi od Ciebie. Panie, tym, co Ty masz w swoim sercu dla naszego życia. Panie, bo bez tego nasze życie jest puste, nasze życie jest takie lekkie, Panie, tak jak kiedyś Ty powiedziałeś o pewnych ludziach i nie ma tej wartości, o którą powinniśmy zabiegać. Panie, dlatego bardzo Ciebie prosimy o to, aby Twoje Słowo dzisiaj nas przeniknęło. Panie, szczególnie, że to Słowo jest związane z tą może dla nas wielu trudną sytuacją, może dla nas bardzo smutną sytuacją. I proszę Ciebie o to, aby to Słowo było i pocieszeniem, ale i mądrością, której tak bardzo potrzebujemy. W imieniu Jezusa o to dzisiaj się modlę. Amen. Mimo, że tak jak powiedziałem, głównie będę mówił o tym, co się wydarzyło, co miało miejsce, to jednak chciałbym przeczytać tekst, który według mnie w jakiś sposób wiąże się też to z tą sytuacją. I ten tekst jest zawarty w liście do Kolosan. W liście do Kolosan. W 4 rozdziale i 2 wiersze, 5 i 6. Tutaj apostoł Paweł, autor tego listu, takie wezwanie, taki apel kieruje do tych, którzy byli odbiorcami tego listu, mieli go czytać. I mówi tak. Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze. No właśnie, wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze. I powiada, że to jest równoznaczne dalej. Dobrze wykorzystujcie każdą okazję. Równoznaczne z tym, że będziemy dobrze wykorzystywać każdą okazję, każdą sytuację. I wiersz 6. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme. Zawsze jesteście uprzejmi w tym, co mówicie. Przyzwoite i dorzeczne. Czyli takie, które mają sens. Nie gadanie byle czego, ale sensowne. Tak też należy odpowiadać każdemu. I ja do tego słowa każdemu chciałbym nawiązać z tego powodu, że najpierw apostoł Paweł na początku tych dwóch wersetów mówi, że to jest coś, co odnosi się do ludzi spoza wspólnoty. Ale na końcu mówi każdemu, co oznacza, że i ludzi we wspólnocie ma na myśli, i ludzi poza wspólnotą ma tutaj na myśli. I moje pytanie cały czas wobec tej sytuacji, jaka się zdarzyła, brzmi: czego Pan Bóg nas w tej sytuacji nauczył? Czego, co do nas Pan Bóg przez tę sytuację powiedział? Zacznę od takiej myśli, zacznę od takiego przypuszczenia, że prawdopodobnie wielu z nas jakoś, czy wielu z nas trudno jest pogodzić się z tym, że no Pan Bóg przecież wiedział. I mamy też takie trochę taką pretensję, mamy taki niepokój. Jak wiedział, to dlaczego nie powiedział? Jak wiedział, to dlaczego to jakoś do nas nie dotarło, nie zostało przez niego wyraźnie powiedziane? I ja mam na to taką swoją odpowiedź. I ta odpowiedź być może nie jest odpowiedzią, która będzie się nam bardzo podobała. Ja powiem tak, Pan Bóg na pewno o tym mówił, co się zdarzy. Pan Bóg na pewno mówił o tym, jaki sytuacja ta będzie miała finał. Tylko myśmy nie słyszeli tego. I gdy rozmyślałem o tym, to moje myśli skierowały się do takiego wydarzenia, które jest opisane w Starym Testamencie. Zapraszam wszystkich, abyście dzisiaj po południu albo wieczorem sobie zajrzeli do tego miejsca Biblii. To jest pierwsza księga królewska, tak dobrze, i 22 rozdział. Tam jest bardzo ciekawa historia, która dotyczy dwóch królów. Jeden król to jest król Achab. To jest król Królestwa Północnego Izraelskiego i to jest zły król, na wskroś zły król. Biblia wydaje mu bardzo złe świadectwo. Rzeczy, których się dopuszczał, były podłe i on kochał się w tej podłości. Miał do tego jeszcze żonę, która też bardzo lubiła takie podłe rzeczy wyczyniać i ich koniec życia był bardzo tragiczny, był bardzo, bardzo nędzny. Ale w tej samej historii występuje drugi król. I tym drugim królem jest król Jehoszafat. Zupełnie inny. Był królem Królestwa Południowego, czyli Królestwa Judy. I temu królowi Biblia wystawia bardzo dobre świadectwo. Gdy objął tylko panowanie, gdy objął władzę, to jest powiedziane, że on starał się robić wszystko, żeby wykonywać wolę Bożą. I dalej starał się o to, żeby postępować według drogi swojego ojca, a właściwie pra-pra-pra-ojca, swojego przodka Dawida. Było coś w jego sercu, co go zawsze ciągnęło do Boga. I pewnego razu zdarzyło się, że ci dwaj królowie, król Achab i król Jehoszafat, spotkali się. I wtedy król Achab poddał pewien pomysł. Powiedział: słuchaj, jest to takie miasto Ramot Gileackie i to miasto właściwie należy do Izraela, ale zajęli je Aramajczycy. Zróbmy wyprawę wojenną i odzyskajmy Ramot Gileackie. I wtedy zdarzyło się coś, co bardzo mocno wskazuje na to, jakim człowiekiem był Jehoszafat. Bo gdy Achab zaproponował, i przy czym działo się to w całym splendorze tego dworu królewskiego Achaba, Prawdopodobnie była to taka odważna propozycja, dobrze brzmiąca, i gdy Jehoszafat mógł oglądać również wojska i bogactwo Achaba, to wszystko wyglądało na to, że to jest taka dobra propozycja. I wtedy Jehoszafat jednak usłyszał w swoim sercu taki cichy, spokojny głos. I ten cichy, spokojny głos brzmiał: zapytaj proroka. Zapytaj proroka. I to był głos, który Jehoszafat gdzieś tam w swoim życiu poznał. I on wiedział, że ten głos go prowadzi za Panem Bogiem. I w tym momencie Achab mówi: nie ma problemu. I pojawiło się 400 ludzi, czytamy, że proroków, i zaczęli oni prorokować. I wszyscy oni prorokowali: tak, to jest dobry pomysł, wyprawa na Ramot. Jedźmy na Ramot i na pewno zdobędziemy to miasto. Mało tego, jeden z nich, Sedekiasz, jeszcze zrobił taki akt proroczy, strzelisty akt proroczy. I z tego powodu w ogóle już przykuł uwagę wszystkich. Ale Jehoszafat nadal miał ten cichy, spokojny głos tam gdzieś w głębi siebie. I mówi: słuchajcie, a nie ma innego proroka tutaj? Wtedy Achab mu odpowiada: no, tak, 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 no jeszcze jeden jest, jeszcze jeden to by się znalazł, ale ja go bardzo nie lubię. Na imię ma Michałasz i cały czas źle prorokuje. Ale Jehoszafat, ten cichy, spokojny głos, nie daje mu tu w środku spokoju, więc on mówi: no, ale zawołajmy go. I go wołają, ale Achab, prawdopodobnie to Achab był powodem tego, że rozgrywano Michała. I ludzie, którzy przyprowadzali Michała, mówią mu tak: słuchaj, tutaj jest kwestia tego, żebyś prorokował, ale wszyscy prorocy dobrze prorokują, i także ty lepiej też tak prorokuj. I wtedy Michał mówi: nie, tak, tak, ja będę mówił tylko to słowo Pana. Przychodzi i pytają go, a on mówi: tak, zasuwajcie na te Ramot Gileackie, to będzie zwycięstwo. I wtedy ten Achab się już zdenerwował, bo brzmiało to podejrzanie. Prawdopodobnie jemu się odezwał ten cichy głos, że to jest niemożliwe, żeby ten prorok prorokował tak jak tamci. On dobrze wiedział, że tamci prorokowie to tacy przekupni i w ogóle, więc on dobrze wiedział, że to jest niemożliwe, i ten cichy głos nawet w nim się odezwał. Mówi: ile razy ja mam ci kazać, żebyś ty prorokował tak jak Pan Bóg do ciebie mówi? I wtedy Michał mówi mu i opisuje mu całą prawdę. Opisuje mu bardzo dokładnie, co się stało, co się wydarzyło. Nawet opisuje mu, jak to tam zadziałało w tych okręgach niebieskich. I on strasznie nie lubi tego, co Michał mówi, bo Michał mówi: będzie klęska. Jak pojedziecie tam pod te Ramot, to zobaczycie, przegracie. I wtedy Achab mówi coś takiego: weźcie go i uwięźcie. Ten głos proroka Michała był bardzo cichy w porównaniu z tymi głosami wszystkich proroków, 400, których tam się zebrało. Oni bardzo głośni byli i bardzo łatwo też było go, okazuje się, uciszyć. Jeden rozkaz króla Achaba i znalazł się gdzieś tam w jakimś więzieniu, i jeszcze był rozkaz: żywcie go tylko wodą i chlebem. I to nie za dużo tej wody, nie za dużo tego chleba, i żeby sobie popamiętał, aż dopóki ja nie wrócę. Achab nie wiedział, że on nie wróci żywy. Czy Achab nie uwierzył, że on nie wróci żywy. Ale Jehoszafat miał cały czas ten cichy, spokojny głos w sobie. Ten taki głos, który był w nim. I słuchajcie, w czasie kryzysu, bo ta sytuacja z tym, z tym Ramot Gileackim, to jest taka sytuacja kryzysu w Izraelu. W czasie kryzysu bardzo łatwo jest nam polegać na głosach, które mówią głośno i jakoś tak bardzo bombastycznie. A bardzo trudno jest nam słuchać tego cichego głosu, którego powinniśmy się nauczyć i od którego będzie zależeć nasze życie. Jehoszafat jakoś starał się. W końcu zrezygnował i też pojechał tam pod Ramot i ledwo uszedł z życiem. Ledwo uszedł z życiem, a później przyszedł do niego, jak już trafił z powrotem do Judei, przyszedł do niego prorok i mówi, źle zrobiłeś. To była bardzo głupia rzecz, którą zrobiłeś. Czyli mówił mu, słuchaj, powinieneś słuchać tego cichego głosu, który był w tobie. Tego cichego, spokojnego głosu, który był w tobie. Ale nie posłuchałeś tego głosu. Źle zrobiłeś, ale Pan Bóg też ma na uwadze to wszystko inne, co ty zrobiłeś i dlatego nie zapowiada mu kary. Jak to się odnosi do tej sytuacji? Ja myślę, że wielu z nas miało też w sobie taki cichy, spokojny jakiś głos, który mówił gdzieś tam coś w nas, ale gdy w sytuacji kryzysu dochodzi tyle głosów do nas, to czasami bardzo trudno jest się skoncentrować na tym cichym, spokojnym głosie, tym takim bardzo przejmującym głosie Pana Boga, który gdzieś jest w nas. I z tego dla mnie jest taka nauka, dla mnie jest takie wezwanie do mojego życia. Ucz się słuchać cały czas tego głosu, który Pan Bóg dał do twojego życia i który ma cię prowadzić. Tego głosu od Boga, którego nigdy nie powinno się zlekceważyć. Nawet gdy wokół mnie jest hałas i nawet wokół mnie, gdy wszyscy mówią zwycięstwo, a ten głos mi mówi uważaj, uważaj, zapala się żółte światło, a może już nawet to jest czerwone światło, nie jedź. To należy uwierzyć raczej temu, czego Pan Bóg mnie nauczył, czego ja sam absolutnie przyznaję się do tego, że w momencie kryzysu, gdy te głosy są różne, bardzo trudno jest trzymać się tego wewnętrznego głosu Pana Boga, który do nas dochodzi. Sprawa numer dwa. Jeśli chodzi o tą sytuację z naszą drogą siostrą. A może zanim ja powiem o tym, to jeszcze pozwolę sobie powtórzyć to, co powiedziałem nad trumną Gosi, gdy wczoraj usługiwałem na pogrzebie. Ja bardzo mocno w to wierzę, jestem bardzo mocno w to przekonany wziąłem to z usługi, z świadectwa człowieka, który niedawno odszedł do Pana, wiosną tego roku, zdaje się, był jego pogrzeb, to Billy Graham. I on kiedyś został zapytany o coś takiego i potem to pytanie powtarzano już wiele razy w jego życiu. No dobrze, panie Billy Graham, no pan tak wierzy w Boga, ale przecież pan też umrze. Kiedyś pan będzie musiał umrzeć. A szczególnie przypuszczam, że to pytanie musiało się nasilić, kiedy Billy Graham został zdiagnozowany z chorobą Parkinsona. Wiele lat przeżył, chorując na tę chorobę. Ta choroba w zasadzie w momencie, gdy jeszcze mógł gdzieś usługiwać, uniemożliwiła mu usługiwanie. Jeśli w tym okresie, gdy on był chory na Parkinsona, gdzieś słyszano jego głos, to ten głos był tylko odtwarzany. Najpierw trzeba było bardzo długo nagrywać to, co on miał powiedzieć, dlatego że ta choroba uniemożliwiała mu normalne przemawianie. I wielu ludzi zadawało mu właśnie takie pytanie. No, Panie Graham, no Pan tutaj takie rzeczy obiecuje, a co przecież Pan umrze. Billy Graham mówił wtedy tak. Ja wierzę w coś takiego i jestem pewny, i jestem o tym zupełnie przekonany, że będzie moment, kiedy umrę. I to będzie oznaczać, że to będzie ten mój ostatni moment świadomości. Oczywiście mógł sobie marzyć o tym, żeby to było tak, inaczej. Z tego, co wiemy, to Billy Graham akurat doświadczył tego w ten sposób, że był w otoczeniu rodziny, w bardzo, bardzo ciepłych okolicznościach. Ale mówi, następny moment, kiedy ja wrócę do mojej świadomości, będzie taki, że obok mnie będzie ten, któremu ja oddałem całe swoje życie. Będzie obok mnie stał mój Pan i mój Zbawca, Jezus Chrystus. I mało tego, że będzie mnie stał obok, On będzie mnie trzymał za rękę. I ja od tego momentu pójdę dalej razem z Nim przez wieczność. I za każdym razem, kiedy Billy Graham pytano o śmierć, to on właśnie w ten sposób odpowiadał. I słuchajcie, ja wierzę też, że był ten moment, kiedy Gosia straciła tą świadomość. Ale następny moment, kiedy ta świadomość wraca do niej, to jest moment, kiedy ona trzyma tego, który jest jej Panem i Zbawcą, za rękę, po to, żeby razem z nią wejść we wieczność. Bo On to nam obiecał. Amen? Amen. Druga rzecz. Ta sytuacja z Gosią i z jej bliskimi, też bardzo mocno uczy mnie o tym, że ludzie w momencie kryzysu bardzo potrzebują naszej miłości. Bardzo potrzebują być otoczeni naszą miłością. Słuchajcie, nie potrzebują nie wiadomo czego od nas. Nie potrzebują nawet tego, żebyśmy do nich przychodzili i mówili 42 dnia tej choroby Pan Bóg mówi, że cię uzdrowi. Oni potrzebują tego, żebyśmy przyszli do nich, objęli ich ramionami i powiedzieli im, że są dla nas niesamowicie cenni i wartościowi. Że to, co zrobili, że to, kim byli, to było niesamowicie ważne dla naszego życia i dla wspólnoty, w której oni są. I czasami tak myślę, to nie musi być prawda też, ale czasami tak myślę, czy Pan Bóg nie dał nam tego przykazania, abyśmy siebie nawzajem kochali, abyśmy nawzajem się tak bardzo miłowali, po to, żebyśmy się ćwiczyli na ten czas kryzysu, aby gdy przyjdzie, uczymy się w tych normalniejszych okolicznościach mówić sobie, że jesteś ważny, że jesteś uprzejmy, że jesteś kimś, kogo sobie bardzo cenię, że dla mojego życia dajesz coś ważnego, żeby w momencie kryzysu nie mieć żadnych oporów, żeby pójść i takie świadectwo powiedzieć wprost oczy osoby, która ten kryzys przeżywa. Bo słuchajcie, w bardzo wielu domach nigdy nie nauczyliśmy się tego, żeby wziąć coś takiego i usiąść tacie na kolana i powiedzieć swojemu tacie, tato, bardzo ciebie kocham. Bardzo wielu ludzi, inni nie nauczyli się nawet tego, że ich mama mówiła, córko, synie, ja ciebie bardzo kocham. Chyba błąd gramatyczny. Synu. Nie synie, tylko synu. Ja ciebie bardzo kocham. I wchodzimy w to dorosłe nasze życie z tymi deficytami i nie potrafimy później ludziom, którzy są ważni, ludziom, którzy bardzo wiele robią. Gosia była taką osobą, która bardzo wiele robiła. Nie umiemy powiedzieć: Gosiu, naprawdę Ciebie kochamy. Naprawdę jesteś kimś ważnym tutaj w tej wspólnocie. A tego bardzo potrzebują ludzie w kryzysie. Tego to jest coś, co bardzo często może zmienić perspektywę ich kryzysu. Nagle okazuje się, że kryzys nie jest czymś takim, co jest końcem wszystkiego. Nagle okazuje się, że takie słowa, takie potraktowanie spowoduje, że oni zaczynają inaczej przechodzić przez ten kryzys. Dalej, ten czas, to doświadczenie z naszą siostrą, z jej chorobą, z jej odejściem, uczy mnie też jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, że człowiek w czasie kryzysu, i to nie tylko tu o Gosię chodzi i ten czas z Gosią, ale tak jakoś akurat się złożyło, że miałem do czynienia z kilkoma takimi sytuacjami ostatnio, w przeciągu kilku ostatnich lat. Człowiek w kryzysie jest bardzo łatwym łupem. Pozwólcie, że to rozwinę. Pierwszy aspekt jest dość prosty. Jest na przykład bardzo łatwym łupem materialnym, jeśli chodzi o finanse. Człowiek, który jest w kryzysie, jeśli to jest kryzys jego zdrowia, dałby wszystko, żeby być zdrowym. Prawdopodobnie niewielu z nas ma tego rodzaju doświadczenie za sobą, gdy jesteśmy chorzy, gdy lekarz nam powiedział: z tym to my już tutaj nic nie możemy zrobić, w zasadzie jest pan chory i na to pan umrze, albo na to pani umrze. Niewielu z nas ma takie doświadczenie za sobą. I w momencie, gdy słyszy ktoś takie słowa od lekarza, będzie gotów zrobić wszystko. Będzie gotów dać wszystkie pieniądze, byleby być z powrotem zdrowym. Ja nie tak dawno słyszałem taką historię. Pewien człowiek został zdiagnozowany z tą potworną chorobą, na którą też chorował nasz brat Michał Chydzik, stwardnienie boczne zanikowe. Bogaty człowiek, biznesmen. Miał bardzo dużo pieniędzy, ale lekarz przebadał go, przejrzał wszystkie rezonanse, tomografy, wszystko. I po przejrzeniu tego wszystkiego w zasadzie jego słowa zabrzmiały jak wyrok dla tego człowieka. Panie, to przeważnie, gdy mamy do czynienia z tą chorobą, to lekarze mówią: no 2 lata, to jest taki krańcowy. Są sytuacje, gdy ludzie żyją dłużej. Ten słynny naukowiec brytyjski był tego przykładem, ale to jest bardzo, bardzo rzadkie, 2 lata. Niedawno właśnie też słyszałem o moim znajomym, który w ciągu 2 lat też na tą chorobę odszedł. I ten biznesmen w pewnym momencie usłyszał o tym, że jest możliwe leczenie stwardnienia bocznego zanikowego poprzez terapię komórkami macierzystymi. I że w Singapurze jest klinika, która się tym zajmuje i że ma bardzo dobre efekty. I konsultował to ze swoim lekarzem. I ten lekarz mówi mu: Nie daje temu szans. To raczej jest... Ale ten człowiek zapłacił miliony złotych ze swoich zasobów i pojechał do Singapuru i tam był leczony i wrócił w gorszym stanie. I przyszedł znowu do lekarza, swojego lekarza, który go leczył. I ten lekarz musiał powiedzieć, że tego czasu zostało jeszcze mniej. Wydał miliony złotych. Bo za zdrowie jesteśmy gotowi dać bardzo wiele. Jesteśmy gotowi dać bardzo wiele. Ale druga, to jest jedna rzecz, że ludzie tacy w kryzysie są bardzo łatwym łupem, jeśli chodzi o finanse. Ale druga rzecz, ludzie, którzy są w kryzysie, takim kryzysie, tak poważnym kryzysie, są bardzo łatwym łupem, jeśli chodzi o ich emocje. Bardzo łatwo ich emocje można rozhuśtać. I ja też właśnie w ciągu tych kilku lat miałem możliwość odwiedzić człowieka, dość bliskiego, ważnego człowieka dla mnie, który był chory na taką nieuleczalną chorobę. I zdarzyło mu się, że w okresie tej choroby powiedziano mu bardzo przykre słowa, bardzo go trafiające takie. W normalnej sytuacji, gdy on byłby zdrowym, on by usłyszał to, strząsnął to z siebie i poszedłby dalej. Bo w tym samym czasie dziesiątki ludzi mówiło mu coś innego. Ale z powodu tego, że był w kryzysie, to te słowa przylgnęły do niego i płakał, gdy mi o tym opowiadał. Bo nie mógł tego z siebie strząsnąć. Bo gdy jesteśmy w kryzysie, jesteśmy bardzo łatwym łupem emocjonalnym. I dlatego Kościół jest tak ważny. Kościół powinien być takim miejscem ochrony. Nie zawsze nam wychodzi to chronienie finansowe. Ludzie podejmują swoje decyzje. My nie jesteśmy w stanie, ale w jakiejś części będziemy się zawsze starać. Ale jeśli chodzi o tą emocjonalną ochronę, to mamy bardzo wiele do zrobienia. Nasza modlitwa i nasze nastawienie do ludzi w kryzysie jest bardzo ważne, bo ono ich chroni przed tym, żeby stali się łupem emocjonalnym. Jeszcze jedna rzecz, o czym też mnie poucza te ostatnie wydarzenia. Gdy jest się w takim kryzysie, gdy coś takiego się zdarza, to powoduje, że nagle zaczynamy spotykać ludzi, których byśmy wcześniej nigdy nie spotkali. I ja mam nadzieję, że kiedyś tutaj stanie przed nami Piotr i opowie o tych wszystkich ludziach, których Gosia spotkała w ostatnim okresie i których mogła przeprowadzić do Pana Boga. Bo kryzys to jest też pewna możliwość do tego, żeby zdobyć następnych ludzi dla Pana Boga. Żeby nie tylko, to przepraszam za to słowo zdobyć, bo nam w ewangelizacji niech, właśnie ja chciałbym, żebyśmy w naszej wspólnocie zmienili mentalność ewangelizacji. Żeby właśnie mentalność ewangelizacji nie była właśnie taka zdobywanie. Bo to brzmi wręcz jak zdobywanie skalpów. Następny skalp zdobyty, następny nie. Jedynym i właściwym powodem, właściwym motywatorem do tego, żeby dzielić się Ewangelią, jest to, że kochamy ludzi. I w tym kryzysie, Pan Bóg posyła nam na drogę ludzi, którym możemy okazać miłość, których nikt nigdy by nie dotknął tą miłością. My jesteśmy jedynymi, którzy mogą dotknąć ich tą miłością. I ta sytuacja z Gosią bardzo wyraźnie to pokazuje. I ja mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli o tym usłyszeć. I to są te wszystkie myśli, które ostatnio mi się nasunęły i których widzę, że Pan Bóg mnie i nas wszystkich czegoś uczy przez te przeżycia. I gdybym musiał powiedzieć, no, co w tym wszystkim jest sednem, taki kamień kamienia, fundament fundamentu, to powiem tak, ten cichy, spokojny głos, który prowadzi cię w życiu. Ucz się go rozpoznawać, uczmy się go rozpoznawać. Ucz się, mówię to sam do siebie, ucz się, Ecki, wiedzieć, co Pan Bóg do ciebie mówi. W tym cichym, spokojnym głosie, bo od tego zależy twoje życie. Od tego zależy też finał twojego życia. Od tego zależy to, jaki będzie rezultat twojego życia. Słuchajcie, i każdy z nas jest za to odpowiedzialny sam przed Bogiem. Ja nie mogę zrobić tego spokojnego, wewnętrznego głosu dla was. Wy nie możecie tego spokojnego, wewnętrznego głosu dla mnie zrobić. Każdy z nas powinien go mieć sam w swoim życiu. Amen? Amen. I ja wierzę, że każdemu z nas Pan Bóg ten głos obiecuje, bo co On powiedział? W Ewangelii Jana Pan Jezus powiedział: mam swoje owce i moje owce mój głos znają. To jest jedna z tych ważnych, bardzo charakterystycznych cech przynależności do Chrystusa Pana, gdy znamy Jego głos. Słyszymy Go i za Nim idziemy. Amen? Amen. Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za to, że pozwoliłeś mi się podzielić tym Słowem. Dziękuję Ci za to, że to w Twojej łasce, w Twojej miłości. Panie, i proszę Ciebie o to, abyśmy dzisiaj też mogli to wziąć jako pokarm i gdzieś tam we wnętrzu, żeby to w nas zostało. I żebyśmy pilnując tego, byli ludźmi, którzy wypełniają Twoją wolę w każdych okolicznościach wobec wszystkich ludzi. Panie, abyśmy mogli mówić mądrze, abyśmy mogli postępować mądrze, abyśmy mogli postępować z uprzejmością, z szacunkiem wobec tych, którzy są i w wspólnocie, i poza nią. W imieniu Jezusa o to dzisiaj Cię prosimy. I błogosławimy, Panie, każdą osobę, która tutaj jest. Jako wspólnota to robimy. Panie, i modlimy się, aby obecność Ducha Świętego była z wszystkimi nami. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Słuchajcie.